Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Chrześcijanie są w szoku po wczorajszym zamachu na kościół w Pakistanie. W głównych miastach tego kraju wyszli na ulice. Obawiają się kolejnych ataków. W Wietnamie władze znów sięgają po kościelny majątek. W Norwegii rośnie liczba katolików. 23 września zapraszam na wieczorny program informacyjny. Trwają przygotowania do spotkania 8 kardynałów, doradców papieża w sprawie reformy zarządzania kościołem i kurii rzymskiej. W międzyczasie Franciszek spotyka się z innymi purpuratami. Dziś przyjął na audiencję arcybiskupa Limy, kardynała Juana Luisa Ciprianiego oraz zwierzchnika kościoła malabarskiego z Indii, kardynała Georgia Alancelli. Poranna msza Franciszka miała dziś charakter ściśle prywatny. Jedyne słowa, którymi podzielił się z Kościołem, zamieścił na Twitterze. Kościół ma jeden kierunek i cel – świadczyć o Jezusie. Nie zapominajmy o tym, napisał Ojciec Święty. Nie ustaje ból i oburzenie chrześcijan po wczorajszym zamachu na anglikański kościół w Peszawarze w Pakistanie. Zginęły w nim co najmniej 82 osoby, a kilkaset jest rannych. W głównych miastach tego kraju odbyły się wielotysięczne demonstracje rozgoryczonych chrześcijan. Protestowano nie tylko przeciw terrorystom, ale również przeciwko postawie lekarzy, którzy odmówili udzielania pomocy rannym, bojąc się kary ze strony islamistów. W obawie przed kolejnymi zamachami na 3 dni zamknięto wszystkie chrześcijańskie szkoły w tym kraju, mówi nuncjusz apostolski w Pakistanie, arcybiskup Edgar Penia.
To oczywiste, że wobec tych ataków jesteśmy naprawdę zasmuceni faktem, iż jeszcze raz dochodzi do takich ataków przeciwko naszej wspólnocie chrześcijańskiej. Nie jest to kościół katolicki, ale są to wyznawcy Chrystusa, należący tutaj do naszej chrześcijańskiej mniejszości. A więc znowu widać, że nasz kościół chrześcijański w Pakistanie cierpi. Przyłączam się raz jeszcze do Ojca Świętego, który wezwał do modlitwy o pokój na świecie. Chciałbym prosić, by pamiętać o naszym kościele w Pakistanie, który podobnie jak tyle innych codziennie doznaje tych problemów, dyskryminacji, ataków. Uważam, że tak jak to podkreśla Ojciec Święty, pokój na świecie jest dziś bardziej niż konieczny. Myślę zatem, że dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy modlitwy o pokój na świecie.
Pomimo pojednawczych słów i gestów wietnamskiego rządu względem Watykanu, tamtejsi komuniści nadal wyciągają ręce po mienie kościelne. Władze miejskie Hanoi wydały właśnie dekret o konfiskacie kolejnego terenu, który należy do stołecznej parafii redemptorystów Tai Ha. Już przed 5 laty, pod pretekstem budowy parku miejskiego, władze zlikwidowały małe sanktuarium maryjne przy tej parafii. Teraz, tłumacząc się urbanizacją, konfiskują kolejne tereny. Protestują zarówno redemptoryści, jak i ich parafianie. Przypominają, że parafia nadal pozostaje pełnoprawnym właścicielem zajętych terenów. W ciągu ostatnich 8 lat potroiła się liczba katolików w Norwegii. Zarejestrowanych członków Kościoła katolickiego jest tam obecnie 110 tysięcy, co stanowi około 4% całego społeczeństwa. Poinformował o tym biskup Bernd Ivar Eidsvik z Oslo. Jak podkreśla, wspólnoty katolickie silnie zaznaczają swą obecność, działają prężnie, mają m.in. własne szkoły, działają też zgromadzenia zakonne. Zdaniem hierarchy wszystkich katolików w Norwegii jest ponad 2 razy więcej niż wskazują oficjalne dane. Nie rejestrują się nigdzie, ale ciągle ich przybywa. W kraju już brakuje kapłanów i środków, by zapewnić wszystkim właściwą posługę, podkreśla biskup Eidsvik. Dużą grupę wśród katolików stanowią uchodźcy i imigranci, w tym Polacy, którzy starają się o posługę duszpasterską w ojczystym języku. Hierarcha zapewnia, że norweski kościół stara się o miejsca do modlitwy i kapłanów dla wszystkich zainteresowanych. Dlatego do Norwegii zapraszani są duchowni m.in. z Polski i Litwy. Biskup Eidsvik mówi, że w najbliższych latach planuje się także budowę nowych miejsc kultu lub odkupienie nieużywanych kościołów od luteranów, by sprostać potrzebom rosnącej liczby wiernych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Społeczeństwo starzeje się, a szacunek naszym rodzicom jesteśmy winni do końca ich życia. O tym, jak konkretnie realizować czwarte przykazanie Boże, czci ojca swego i matkę swoją, z biskupem diecezji opolskiej Andrzejem Czają rozmawia Hanna Honisz. Audycję przygotowało Radio Plus Opole. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest ordynariusz diecezji opolskiej, ksiądz biskup Andrzej Czaja.
Szczęść Boże, wszystkich witam i pozdrawiam.
Tematem dzisiejszej rozmowy będzie sytuacja na Opolszczyźnie, która jest niezbyt wesoła. Mamy największy odsetek ludzi starszych, do tego dochodzi najmniejsza liczba narodzin. Nasze społeczeństwo się starzeje, powstała nawet specjalna strefa demograficzna. Czy diecezja robi coś w tym kierunku?
Diecezja stara się robić wiele dla rodziny i z myślą o regionie, nie tylko w związku z tym, że jest teraz ogłoszony program specjalnej strefy demograficznej. Nasze duszpasterstwo rodzin od wielu lat funkcjonuje, natomiast problem starzenia się naszego regionu już zgłaszał ksiądz arcybiskup Nosol wiele, wiele lat temu, kiedy migracja, najpierw taka fala migracji wyjazdu na stałe nastąpiła i starsi rodzice zostali w domach, a potem jeszcze ta migracja zarobkowa, także ten problem, on narastał, on był widziany przez Kościół i w tej chwili mogę powiedzieć, tak, że my bardzo raz cieszymy się, że nasze władze lokalne też dostrzegły dramatyczność już w tej chwili tego problemu i że taki program, taki projekt pewien powstał, jakaś taka próba zaradzenia bardzo trudnej kwestii.
Wiele mówi się na temat kryzysu rodziny jako takiej, natomiast całkiem niedawno, w tym miesiącu we wrześniu, w diecezji opolskiej były takie dwa szczególne spotkania srebrnych i złotych jubilatów małżeńskich, w tym nawet trzy pary obchodziły 65. rocznicę ślubu. Tych par w sumie było ponad 1000. To świadczy o tym, że małżeństwa są w stanie przetrwać wiele lat, małżonkowie są w stanie sobie wybaczać różne błędy, są w stanie przezwyciężać różne trudności i rodzina, przynajmniej jakaś spora część naszego społeczeństwa, potrafi o tę rodzinę dbać. Czy mówienie o kryzysie rodziny nie jest przypadkiem trochę na wyrost?
To akurat bardzo taki optymistyczny moment, że mamy bardzo wiele rzeczywiście jeszcze małżeństw, które trwają ponad 50 lat, ponad 25 lat i to cieszy, bo to jest też wykładnik tego, jak to nasze duszpasterstwo ogólne i też specjalistyczne funkcjonuje w Kościele. Natomiast można od razu by było dodać jakby drugą stronę medalu pokazać. W ostatnim chociażby czasie w naszym sądzie diecezji opolskiej zatrudniłem 5 osób na etacie. Mamy co robić. Po prostu jest chociażby tyle spraw o uznanie, rozeznanie ważności, nieważności związku małżeńskiego. No a to trafia do nas jakiś tylko tam procent. Ileż jest rozwodów, które są poza nami, ileż jest takich trudnych, takiego trudnego, że tak powiem, trwania par, mężczyzna z niewiastą bez jakiegokolwiek związku. I tu jest właśnie ten kryzys. Od tej strony to przychodzi. To pokolenie ludzi, którzy wartościowali sakramentalny związek małżeński i którzy naprawdę mimo trudów, bo nigdy to się nie odbywa przecież bez trudu, starali się trwać w takiej wierności, we wzajemnej miłości do siebie, to pokolenie, ono niestety idzie coraz bardziej ku śmierci i ono odchodzi. Natomiast młode pokolenie właśnie jest pogrążone w tych różnych takich współczesnych zagrożeniach. Dlatego bardzo mnie cieszę, że duszpasterze też posyłają tych swoich srebrnych i złotych jubilatów. To jest, i to w mediach potem jest też nagłośnione, to jest piękne, mocne świadectwo. Z tym, że to samo świadectwo jeszcze nie wystarczy, jeżeli nie będziemy dzisiaj budować prawdziwych domów, a nie tylko powiedzmy hoteli, w których śpią domownicy, czy jakichś stacji kolejowych, gdzie się na chwilę zatrzymują i każdy w swoją stronę za chwilę jedzie. To jest problem domu dzisiaj. Tu ta treść zasadnicza jest ta, że miarą domu jednak nie jest majętność, ale miarą domu jest miłość, wzajemna dobra komunikacja, bycie z sobą.
Fundament jest cały czas taki sam, są to Boże przykazania. Czwarte przykazanie Boże mówi na temat szacunku wobec rodziców, osób starszych. Czym innym ten szacunek jest, kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy jesteśmy winni rodzicom pomoc w takich codziennych sprawach, a czym innym, kiedy zakładamy już własne rodziny, wybieramy własną drogę życiową, czy to kapłańską, zakonną, czy właśnie rodzinną. Jak wtedy okazywać szacunek swoim rodzicom i jak pogodzić te relacje, kiedy ma się już własne życie, czy rodzinne, czy zakonne, kapłańskie, z relacjami tymi, z rodzicami naszymi.
Nawet temu tematowi żeśmy poświęcili rzeczywiście ostatnio z księdzem prałatem Jerzym Dzierżanowskim i we współpracy z panią Woną Szymalą i z panem Zdzierskim specjalną książkę pod takim tytułem czwarteprzykazanie.pl. Przyświeca tej książce właśnie takie założenie, by na nowo pokazać, jak bardzo ta nasza ziemia tutaj potrzebuje właśnie, tak mówiąc najogólniej, przestrzegania tego czwartego przykazania. To jest książka dedykowana do młodego pokolenia, by przypomnieć i to, że jako dzieci, gdy jeszcze dorastamy pod okiem mamy i taty, jesteśmy winni posłuszeństwo i uległość naszym rodzicom i wdzięczność i szacunek, ale to jest też książka dedykowana tym, którzy już założyli swoje rodziny, mają swoje dzieci, czasem już nawet te dzieci za chwilę wyfruną, a przecież rodzice jeszcze żyją i ci rodzice dzisiaj wymagają troski. To jest tak, że najpierw ci rodzice troszczyli się o nas, jak przyszliśmy na świat, a teraz my musimy się troszczyć o nich, jak oni będą odchodzić z tego świata. I tutaj szacunek, tutaj wdzięczność dalej są aktualne i pomoc na wszelkich poziomach. I ta materialna jest nieraz potrzebna, ta duchowa jeszcze bardziej. I to nie tylko dopiero wtedy, kiedy na przykład jest choroba i to nieuleczalna, ale we wszelkich różnych strapieniach życia. Takim ciężkim momentem dla naszych rodziców jest chociażby właśnie przejście na emeryturę, koniec pracy zawodowej. No ale szczególnym momentem jest towarzyszenie im w tym przechodzeniu do domu ojca potem. Tak więc tutaj jest ta cała taka sfera otoczenia troską naszych rodziców tak bardzo, jak oni otaczali nas, gdyśmy na świat przychodzili. My teraz musimy ich otoczyć troską, gdy oni z tym światem się powoli będą żegnali. I oczywiście będą takie sytuacje, że nie dajemy sobie rady, próbowaliśmy na różne sposoby, no ale trzeba było oddać do, na przykład już do hospicjum, ale to nawet jak oddaliśmy ojca, mamę do hospicjum, teścia, teściową do hospicjum, bo to też są przecież rodzice mojego współmałżonka, prawda, to są rodzice też, no to jesteśmy winni im obecność tam często, jesteśmy winni im dobre słowo, potrzymać za rękę, przytulić do siebie, uścisnąć, no żebyśmy po prostu tak się zajęli tymi naszymi rodzicami, jak oni się zajęli, gdyśmy na świat przyszli. Myślę, to jest taka szczególna wymiana dóbr, którą jesteśmy winni, z tego czwartego przykazania to wynika. Tutaj dodam tylko, że jest jeszcze nieraz taki problem, że no tak, do rodziców, do mamy i taty to jeszcze, ale jak to już jest teśmu i teściowa, no trzeba nawet mentalnie jakoś to sobie jakoś też uświadomić, że ten teść, teściowa to jest mama i tata mojego współmałżonka. Kiedy ja lekceważę, nie mam szacunku, nie chcę pomóc, mówię ty pomóc, a ja zostanę w domu, to właściwie ja zadaję ból swojej żonie, swojemu mężowi, także swoim dzieciom. To mogą być dla mnie teściowie, a dla moich dzieci to już są w tym momencie dziadkowie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, to ta książka, ona też jest tak skrojona w swych założeniach, żeby też pokazać, że to czwarte przykazanie dzisiaj już też musi nam stać przed oczyma. Jeżeli my chcemy dożyć takiego czasu, że nasze dzieci tego przykazania wobec nas nie będą przekraczać, ale że będą nim żyć, to my musimy te z kolei tym naszym dzieciom dzisiaj stworzyć dom. Jak one doświadczą domu, te nasze dzieci, ciepła miłości, naszej obecności, to na pewno nas na stare lata nie będzie czekał drewniany talerz, ale pełne wrażliwości serce.
Jakie rady, życiowe mądrości, wskazówki ksiądz biskup wyniósł z własnego domu rodzinnego? Na temat właśnie szacunku do starszych, na temat rodziny.
No ja miałem to szczęście w życiu, że miałem po prostu dom. Ja miałem taki dom, bardzo podobny do tego, o którym ewangelista Mateusz napisał, jeśli chodzi o Jezusowy dom. Nie był to bogaty dom, ale pełen miłości i ciepła. Mnie to tak kiedyś uderzyło, że Mateusz napisał, iż mędrcy weszli do domu. No ktoś by mu powiedział, do jakiego domu? To była grota, to była szopa, co to za dom? No ale był dom, dlatego że Józef i Maryja miłowali się, wzajemnie miłością się karmili i tą miłością darzyli Jezusa. Ja taki dom miałem i takiego domu każdego życzę. Gdy takiego domu ktoś nie ma, no to potem jest problem, bo właściwie z czego on ma czerpać, na czym ma budować? Od każdego z domowników coś otrzymałem. Tak bardzo bym skrótowo powiedział, powiedzmy, ojciec dla mnie był takim wzorcem pracowitości, ale też takiej jasności widzenia wielu rzeczy i pewnej stanowczości. To tak prawie u nas w domu, jak tato przemówił, to tak jak to mówimy, Roma locuta, causa finita. Rzym przemówił, sprawa skończona. Mój dziadek to był człowiek niezwykłego rozsądku, takiej mądrości życiowej. Ja bardzo lubiłem go słuchać, przebywać z nim. Nie musiałem czytać książek po to, żeby dochodzić do pewnych jakichś takich mądrych zasad na życie, bo to mi dziadek przekazał właściwie, z którym na co dzień przebywałem. Choć tato też właśnie był wtedy, pamiętam, na takiej migracji zarobkowej, ale znacznie bliższej, bo ja z Olesna, on tam gdzieś Gliwice, powiedzmy Bytom, Zabrze. Niemniej wtedy ta komunikacja była inna, więc też przyjeżdżał tylko powiedzmy piątek wieczorem i w poniedziałek rano wyjeżdżał. Ale nie czułem tego braku ojca, ponieważ było trójpokoleniowa rodzina i dziadek to doskonale wypełniał. To, czego od ojca jakby nie mogłem wziąć na co dzień. Była babcia, którą cechowała taka niezwykła prostota bycia i wiary. I była mama, no, która po prostu dała to ciepło, które trudno nawet zdefiniować. To jest to coś, co właściwie sprawiało, że to ognisko miłości w domu zawsze było pełne żaru. No a te siostry też tą swoją taką miłością do braciszka, no po prostu widziały czasem we mnie tak troszkę jak świętego na obrazku, bo zawsze starszy, bo jakoś tam trochę pomógł w zadaniu i tak dalej. No i to tak, żeśmy rośli w tym takim cieple miłości domu.
Dzisiaj już często rodzina tak nie wygląda, nie jest wielopokoleniowa. Najczęściej relacje są tylko z rodzicami, z dziećmi, każdy chce mieszkać osobno. Dlatego być może też ten kryzys rodziny się pojawia, bo nie dba się o te relacje i nie dba się o tą szeroką rodzinę.
Na pewno dzisiaj jest trudniej w wielu momentach budować trójpokoleniową rodzinę, jeśli się jest właściwie w warunkach takich, bym powiedział, blokowych, prawda? Ma się małe mieszkanie. Jak się było na wsi, to było o wiele łatwiej. Natomiast nawet dzisiaj na wiosce rzeczywiście nie ma takich domów, a szkoda. Myślę, że trzeba właśnie dbać o to, żeby rodzinę kształtować szerszą. Dbać o tę żarliwość miłości między rodzicami, dziećmi, między małżonkami, tak? Ale też ten dom musi być otwarty i na dziadków, i na teściów, i dalej na swoje kuzynostwo, na wujostwo i tak dalej. Przecież to dawniej to rodzina żyła takimi szerokimi więzami rodzinnymi. Tego dzisiaj brakuje. To jest tak mama, tata, potem jak jeszcze jest tak, że jest tylko jedno dzieciątko, no to potem jest nieraz i ta ślepa miłość, która nie tyle pomaga dorosnąć, ile odurza. Jak jeszcze potem nie ma na tego dzieciątka czasu, wszystko się mu rzuci, nie ma się dla niego czasu, a więc nie okazuje się mu też tej miłości, bo tę miłość się dzisiaj za często deklaruje, a się jej nie przekazuje, nie okazuje, no to ja tak powiem, no ja nigdy nie usłyszałem od taty czy mamy, słuchaj Andrzejku, kocham cię. Ja to po prostu czułem, ja nie musiałem takich deklaracji słuchać. A dzisiaj deklaruje się, ale miłości się nie przekazuje, nie okazuje.
Czyli trzeba wrócić do źródeł wiary, przykazań Bożych, do podstawowych wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich.
Zdecydowanie tak. Ja myślę, żeby też dobrze funkcjonowało czwarte przykazanie, to trzeba też realizować jeszcze inne wskazania Biblii. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Trzeba realizować to, co mówi zaraz na początku Biblia, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. No i tak jak Jezus mówi, kto dziecko przyjmuje, mnie przyjmuje. Wtedy będziemy budować dom, a jak będziemy budować dom, to naprawdę czwarte przykazanie nie będzie dla nikogo problemem. Czwarte przykazanie właściwie będzie czytane jako układanie normalnego życia.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był biskup opolski Andrzej Czaja.
Ja również bardzo dziękuję wszystkich. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Hanna Honisz.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.